Dear brethren,
drodzy braterstwo,
thank you to the brother for his wonderful prayer.
Dziękujemy bratu za jego wspaniałą modlitwę. Przywożę braciom wyrazy miłości od mojej siostry i od moich dzieci z Australii. Wyrazy miłości od braci z Australii. Przywożę także wyrazy miłości od braci z Filipin. Poprosili mnie, aby przekazać podziękowania wielu braciom z całego świata, którzy im pomogli w pracy na Filipinach. Tematem dzisiejszego wypadu jest moc Boża. Okres panowania Jehoszafata był jednym z bardziej pomyślnych w Królestwie Judy. Jehoszafat usunął z kraju bałwany i posyłał kapłanów oraz lewitów, by nauczali lud prawa. W okresie swojego panowania popełnił błąd, sprzymierzając się z królem Izraela. Jednakże po skarceniu przez proroka Jehu powrócił ze zdwojoną siłą do walki z bałwochwalstwem. Jednocześnie starał się pogłębić zainteresowanie oddawaniem czci Bogu i sprawiedliwie rządzić ludem. Najbardziej godne uwagi zdarzenie z okresu jego panowania zapisane jest w 20 rozdziale drugiej księgi Kronik. Moabici zawiązali potężną koalicję z okolicznymi narodami i wystąpili przeciwko Jehoszafatowi. Sprzymierzone wojska rozłożyły się obozem w En-Gedi. Król i jego naród byli przepełnieni trwogą i modlili się szczerze do Boga. Król modlił się na dziedzińcu świątyni. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Drugi Kronik, 20 rozdział, 12 werset. Jehowa odpowiedział: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Druga Księga Kronik, 20 rozdział, 15 werset. Moabici walczyli pomiędzy sobą i pozabijali się nawzajem, pozwalając wojskom judzkim zgarnąć łupy. Później odnotowano, że Jehoszafat z całego serca szukał Pana. Druga Księga Kronik, 22 rozdział, 19 wers. 9 wers. W drugiej Księdze Kronik, 20 rozdziale, w 6 wersecie, widzimy cześć, którą Jehoszafat darzył Boga, gdy stwierdza: Panie, Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc, i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Jehoszafat zdawał sobie sprawę z mocy i potęgi Boga, wiedząc, że nikt nie może mu sprostać. Apostoł Jan pisał: I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Objawienie 19, rozdział 6, werset. Wszechmogący Bóg. Słowo wszechmogący zbudowane jest z członu wszech, który wskazuje, według słownika języka polskiego, na najwyższy stopień, największe nasilenie tego, co wyraża drugi człon wyrazu słowo móc. Określa ono więc istotę mającą nieograniczoną, absolutną moc, by panować w każdym czasie i na wszelkie sposoby. Grecki wyraz tłumaczony jako wszechmogący w Nowym Testamencie w konkordancji Stronga ma numer 3841 i w Biblii Króla Jakuba pojawia się 10 razy, z czego 9 razy w objawieniu. Jednak tylko raz jest on w objawieniu przetłumaczono jako omnipotent. Objawienie 19, rozdział 6, werset. Pozostałe 9 przypadków przetłumaczono jako almighty. W języku polskim oba słowa są tłumaczone jako wszechmogący. W Starym Testamencie słowo wszechmogący pojawia się 48 razy. W konkordancji Stronga ma ono numer 7706. Nigdzie boska wszechmoc nie była wyeksponowana bardziej niż w jego dziele stworzenia. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, trzeci werset. Ludzkość potrzebuje narzędzi i materiałów, by tworzyć, podczas gdy psalmista stwierdził, słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Psalm 33, 6 i 9 rozdział, werset. Boska moc została ukazana nie tylko poprzez stworzenie nieba, ziemi, roślin, zwierząt i człowieka. Bóg zapewnił także przez swą moc wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania i przetrwania tego, co stworzył. Hiob został obdarzony łaską wniknięcia w moc Bożą. Hiobowi zadano pytanie na temat nieba. Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona? Czy możesz wyprowadzić gwiazdy zodiaku w czasie właściwym i wyprowadzić niedźwiedzicę z jej młodymi? Czy znasz porządek nieba, albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? Hiob 38, rozdział od 31 do 33 wersetu. Hiobowi powiedziano także o morzu. Kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniąc się wyszło z łona? I wyznaczyłem mu moją granicę i założyłem zawory i bramy, mówiąc, dotąd dojdziesz, lecz nie dalej. I tu zatrzymają się te fale. Hiob 38, rozdział, 8 werset oraz od 10 do 11. Bez Bożej mocy niebo i ziemia mogłyby być łatwo zniszczone. Mimo że Bóg posiada nieograniczoną moc, Dawid mówi nam o Bożej miłości i miłosierdziu, gdy pisze, dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie jest Jego nad wszystkimi Jego dziełami. Psalm 145, 9 werset. Nasz Pan poszedł jeszcze dalej, opisując moc i troskę, którymi nasz niebieski Ojciec otacza swoje stworzenie. powiedział swoim uczniom: czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 29 i 30 werset. Boska wszechpotężna moc rozciąga się również na rządy i władców tego świata. Umacnia je lub osłabia zgodnie ze swoimi planami i celami. Jak wyjaśnia Daniel, niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i stanawia królów. Księga Daniela, 2 rozdział, 20 i 21 werset. Nasz Pan dowiódł tego w rozmowie z Piłatem, gdy Piłat zapytał: czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 10 i 11 werset. Boża moc nakłada także granice na siłę szatana. Jak zapisano w Księdze Hioba, 1 rozdział, 12 werset. Oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, tylko Jego nie dotykaj. Dalsze wyjaśnienia znajdujemy w Księdze Hioba, 2 rozdział, werset 6. Na to rzekł Pan do szatana: oto jest w Twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. W tysiącleciu szatan zostanie związany na 1000 lat i pozbawiony możliwości zwodzenia narodów. Potem będzie rozwiązany na krótki czas i będzie miał pozwolenie, by przetestować prawdziwy stan ludzkich serc, zanim zostanie ostatecznie zniszczony przez wszechpotężną Bożą moc. Boska wszechwiedza. Wszechpotężna moc Boga współdziała z Jego umiejętnością przewidywania, jak będą działać jednostki i nacje, więc Jego wola wypełnia się zgodnie z Jego planami i celami. W Starym Testamencie Boża znajomość przyszłości jest najczęściej wyrażana przez czasownik jada w konkordancji Stronga numer 3045, który zwykle oznacza wiedzieć, znać. Jako przykład można podać rozmowę Boga z Abrahamem. Znam go bowiem, przetoż przykaże synom swoim i domowi swemu po sobie, aby strzegli drogi pańskie i czynili sprawiedliwość i sąd, aby przywiódł Pan na Abrahama, co mu powiedział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 19 werset. W tym czasie Izak się jeszcze nie urodził, ale Bóg przewidział jego narodziny oraz to, że tak syn, jak i wnuk Abrahama będą wierni jego słowu. Boża znajomość przyszłości jest ukazana w Starym Testamencie, gdy Bóg z wyprzedzeniem ujawnia wydarzenia, które dotkną tak Izrael, jak i świat. Prorok Micheasz przepowiedział śmierć króla Achaba w bitwie, co zapisano w pierwszej Księdze Królewskiej, 22 rozdział. Elizeusz wiedział, że syryjskie oblężenie Samarii będzie zniesione następnego dnia. Druga Księga Królewska, 7 rozdział, 1 werset. Izajasz przepowiedział, że król perski Cyrus pozwoli Żydom powrócić z Babilonu, by odbudować świątynię. Księga Izajasza, 41 rozdział, 2 werset, 59 rozdział, 20 werset i 45 rozdział, 1 werset. Izajasz prorokował o przyjściu Mesjasza. Księga Izajasza, 42 rozdział, 1 werset, 59 rozdział, 20 werset i 61 rozdział, 1 werset. Michał prorokował, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Księga Michała, 5 rozdział, 1 werset. Być może największy dowód Bożej Wszechmocy i wiedzy o przyszłości jest zapisany w Księdze Daniela. Daniel został wzięty do niewoli z Jeruzalemu do Babilonu około 606 roku przed naszą erą. Poprzez sny Nebukadnezara i wiedzę, którą otrzymał od Boga, Daniel mógł opisać królowi tak kolejność, jak i charakterystykę czterech światowych potęg, które miały władać Izraelem. Księga Daniela, rozdział 2. Daniel powiedział Nebukadnezarowi, że będzie jadł trawę jak zwierzę, aż się wypełni 7 czasów. Wróćmy do początku tej historii, zapisanego w Księdze Daniela, 4 rozdziale, od 30 do 32 wersetu. Król, rozmawiając, powiedział: czyż to nie jest ten wielki Babel, który ja zbudowałem w sile mej mocy, by był stolicą królestwa i ku ozdobie mojej sławy? A gdy ta mowa była jeszcze na ustach króla, oto nadszedł głos z niebios mówiący: do ciebie się mówi, królu Nabukadnezarze. Twoje królestwo odeszło od ciebie. Wyrzucą cię spośród ludzi, więc z polnym zwierzem będziesz mieszkał. Trawą będziesz się pasł, jak byk, aż się wypełni nad tobą 7 czasów i w końcu poznasz, że to Najwyższy panuje nad ludzkim królestwem i że daje je komu chce. Until you recognize that the Most High is rule over the realm of mankind and bestow it on whoever he wishes. Te 7 czasów kary Nebukadnezara zostało użyte do wyliczenia 7 lat, czyli 2520 dni, co również określa długość okresu, w którym pogańscy królowie panowali nad Izraelem. 7 czasów zakończyły się w roku 1914, czego potwierdzeniem był wybuch I wojny światowej i koniec panowania Imperium Osmańskiego na terytorium Izraela. Nie tylko każde z tych proroctw się wypełniło, ale ich wypełnienie potwierdza wszechmoc Jehowy. Manifestuje jego moc ustanawiania i obalania królów. Wszechwiedza Jehowy. W Nowym Testamencie Boża znajomość przyszłości określana jest czasownikiem proginosko, w konkordancji Stronga numer 4267, co znaczy wiedzieć wcześniej. Apostoł Piotr daje wgląd w tę Bożą wiedzę w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, 22 i 23 wersecie. Jezusa Nazarejczyka, męża od Boga, ogłoszonego dla was przejawami mocy, cudami oraz znakami, który, jak sami wiecie, Bóg przed niego uczynił w środku was. Tego wzięliście wydanego przez rękę niegodziwych, wyznaczonym postanowieniem oraz za uprzednią wiedzą Boga ukrzyżowaliście i zabiliście. Kiedy Jehowa przewidział tę część swojego planu? Apostoł Piotr mówi nam, że byliśmy zbawieni nie przez rzeczy ziemskie, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 19 i 20 werset. W leksykonie Wajna znajdujemy informację, że słowo oddane jako założenie pochodzi od greckiego katabo w konkordancji Stronga numer 2602. Wyraz ten dosłownie oznacza spuścić na dół i w Nowym Testamencie jest użyty na dwa sposoby. Pierwszy sposób jako poczęcie. W Hebrajczyków 11 rozdział, 11 werset. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Drugi sposób jako podstawa lub coś, co jest położone jako wsparcie. Jest to metaforycznie określone jako początek, założenie świata w liście do Hebrajczyków. Wiedza Jehowy o przyszłości oznacza, że wiedział on od początku stworzenia, iż ludzkość będzie potrzebować Zbawiciela. Apostoł Jan potwierdza to w Objawieniu 13, rozdział 8, werset, gdzie opisuje Jezusa jako baranka zabitego od założenia świata. Brat Russell napisał o zabitym baranku. Śmierć Chrystusa za nas była pierwotnym planem Boga, który powstał, zanim pojawił się grzech. Jego mądrość i miłość postanowiły i przewidziały w oddali Baranka Bożego. Przedruk 788. O założeniu świata pisze, cała sprawa była zamierzona przez Boga jeszcze przed stworzeniem człowieka. Wszystko, cokolwiek się tyczyło tego zabitego baranka, było przewidziane przez Ojca. Ukrzyżowanie Chrystusa nie było przypadkiem w historii świata. Stało się to zgodnie z Bożym zamierzeniem, zgodnie z Jego odwiecznymi planami i celami. Powołanie pogan. Misja Pawła i Barnaby została zapisana w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 46 werset. Wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Było to także przewidziane przez Jehowę w Księdze Izajasza, 55 rozdział, 5 werset. Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, gdyż cię wysławił. Jehowa przewidział, że Żydzi odrzucą Jego Syna i zawczasu zaplanował powołanie spośród pogan, by stali się świętym narodem. Bóg jest również w stanie wykorzystać dla osiągnięcia swoich celów działania tych, którzy nie chcą pełnić Jego woli. Przykładem tego jest opis pierwszej Księgi Mojżeszowej, 45 rozdział, od 4 do 8 wersetu. Józef zaś rzekł do braci swoich: Jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali. Gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg. Kiedy bracia Józefa sprzedali go jako niewolnika, Boża znajomość przyszłości dopuściła ten zły czyn, aby wypełnić jego plan, według którego Józef stał się narzędziem ratującym swoją całą rodzinę od głodu. Chociaż intencje braci Józefa były złe, Bóg wiedział, że wiele istnień ludzkich zostanie ocalonych przez pojmanie Józefa i jego wywyższenie w Egipcie. A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się. Czy ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 50 rozdział, 19 i 20 werset. Co ważne, Józef w tym wydarzeniu był także użyty po to, by dotrzymać obietnicy danej Abrahamowi. Będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 3 werset. W czasach Jezusa źli przywódcy religijni spiskowali z władzami świeckimi, by go zabić. Jednak, jak mówił Piotr i co zapisano w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział, od 26 do 28 wersetu, powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Bez żadnej wiedzy i zrozumienia Bożego planu oraz celu, Ci władcy zostali użyci, by osiągnąć rezultat, który był zamierzony uratować ludzkość. Ta znajomość przyszłości ma także zastosowanie do naszego wyboru jako członków ciała Chrystusowego. Podobnie jak Jezus był wybrany przed założeniem świata, według listu do Efezjan 1 rozdział od 3 do 5 wersetu, to samo odnosi się do Kościoła. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchem błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 1 do 2 wersetu mówi: do wychodźców wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca. W 2 rozdziale 2 listu do Tymoteusza apostoł Paweł mówi o tych, którzy zboczyli z drogi prawdy, co miało katastrofalny wpływ na wiarę innych. Zapewnia nas jednak, że zna Pan tych, którzy są Jego. Apostoł Paweł, mówiąc do świętych w Rzymie, stwierdza: a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Rzymian 8 rozdział od 28 do 30 wersetu. W każdym z tych przypadków Boża wiedza poprzedza, w zależności od osoby, albo przeznaczenie, albo powołanie, jest ściśle powiązana z Bożą wolą i zamiarami. Niemniej jednak w żadnym przypadku jednostka nie została pozbawiona wolnej woli. Bóg nie zmusza nikogo, by stał się wierzącym. Znamy tylko zarys boskiego planu, więc nie wiemy, co Bóg dla każdego z nas zaplanował w naszej wędrówce. Musimy Mu ufać, jak powiedział Paweł. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Efezjan 2 rozdział 10 wersy. Ktoś mógłby stwierdzić, że Faraon nie miał wolnej woli, gdy odmówił wypuszczenia Izraelitów z Egiptu, ponieważ jest napisane, że Bóg zatwardził jego serce. I rzekł Pan do Mojżesza: gdy wrócisz do Egiptu, bacz, byś dokonał przed Faraonem wszystkich tych cudów, do których udzieliłem ci mocy. Ja zaś znieczulę serce jego tak, że nie wypuści ludu. 2 Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, 21 werset. Jednakże Faraon pokazał już wcześniej, że jego serce jest nieczułe. Ponieważ nie odpowiedział na jęk i płacz ciemiężonych Izraelitów. Nie miał dla nich litości. Tak więc Bóg, na podstawie sprawiedliwego sądu, użył jego twardego serca, kiedy zesłał cuda i plagi na Egipt. Serce Faraona zatwardzało się za każdym razem, kiedy jego czarownicy wykonywali te same cuda czy plagi, jak Aaron i Mojżesz. Za każdym razem, kiedy Jehowa oddalał plagę, nawet gdy jego magicy mówili mu: w tym jest palec Boży. Druga Księga Mojżeszowa, 8 rozdział, 19 werset. Faraon wciąż zatwardzał swoje serce. Dopiero po 6 pladze, pladze wrzodów, jest powiedziane, że Bóg zatwardził serce Faraona. Druga Księga Mojżeszowa, 9 rozdział, 12 werset. Ta plaga była bezpośrednim wyzwaniem od Boga dla Faraona, ponieważ dotknęła wszystkich Egipcjan i wprost zakwestionowała wiarygodność kapłanów Faraona. A jednak czytamy: a ty wciąż jeszcze wynosisz się ponad lud mój, nie chcąc go wypuścić. Druga Księga Mojżeszowa, 9 rozdział, 17 werset. By zmiękczyć serce Faraona do tego stopnia, by pozwolił on Izraelitom opuścić Egipt, musieli zginąć pierworodni Egiptu. Lekcje dla Kościoła. Wiedza o przyszłości, jaką posiada Jehowa, jest dla nas niepojęta. Jest nam bardzo trudno zrozumieć, jak Bóg zna wszystkie rzeczy, ale mimo to jest oczywiste, że wie wszystko. Przypuszczając inaczej, ograniczylibyśmy Boga do postaci niedoskonałego bytu, co jest niezgodne ze świadectwem, które dał sam o sobie. Wiarą musimy przyjąć słowa apostoła Jana w jego pierwszym liście, 3 rozdział, 20 werset. Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Oraz słowa Dawida w Psalmie 139, 4 i 6 werset. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt zniosła, bym ją pojął. Tak jak Bóg znał serce Faraona i wiedział, jaka będzie jego reakcja na każdy test, tak wie, jaką próbę musimy przejść, by ukształtować nasz charakter tak, by był bardziej podobny do Chrystusowego. To nasze nastawienie, nasze serce determinuje rezultat prób, jakie przechodzimy. Mamy ogromny przywilej, mogąc zrozumieć Bożą wszechmoc i Jego znajomość przyszłości. To zrozumienie powinno umacniać naszą wiarę, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że wszystkie rzeczy, które dzieją się wokół nas obecnie, są zgodne z Jego suwerenną wolą i pragnieniem, zapisanym w pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdział, 4 werset, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.